I Lubuskie Forum Radia Zachód, Janusz Życzkowski. Kłaniam się Państwu w studio. Przy mikrofonach od mojej prawej strony pani Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, kandydatka do Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu z listy numer 1.
Oczywiście, Koalicja Polska. Prawo i Sprawiedliwość, lista Prawa i Sprawiedliwości, ale reprezentant partii Porozumienie i kandydat do Sejmu z listy numer 2, Stanisław Iwan, dzień dobry.
Z pozycji 6, dzień dobry, kłaniam się uprzejmie.
Artur Gross, Koalicja Polska, ale Kukiz 15, witamy serdecznie też w studiu.
Niezmiennie Kukiz 15, czyli lista numer 1, miejsce numer 3, Artur Gross.
Dalej Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość i kandydat z listy numer 2, pozycja numer 3.
3, tak, po raz 5.
Dobrze, witamy. No i po raz 5, a listę numer 5, Koalicję Obywatelską, reprezentuje nie kandydujący w wyborach, ale reprezentujący Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, Sławomir Kotylak. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Kiedy wszedłem do studia, zostawiłem Państwa tutaj na chwilę, zauważyłem, że rozpoczęliście dyskusję na temat pewnych sytuacji w przestrzeni publicznej związanej z językiem polityki, związanej z tym, jaki przekaz dociera do nas z ust kandydatki Koalicji Obywatelskiej, blogerki, chyba, nie wiem czy dobrze pamiętam, że występuje w kabarecie, jest aktorką i to wzbudza spore kontrowersje, więc może krótko na ten temat, bo nie wiem czy jest sens długo na ten temat rozmawiać, ale czy jest zgoda i przyzwolenie na tego rodzaju narracje, tego rodzaju występy, na przykład parafrazowanie słów Bóg, honor, ojczyzna, na przykład jakieś drwiny z katastrofy smoleńskiej, na przykład z jakichś innych sytuacji. No, tych filmów jest wiele, one są teraz komentowane. Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, jak pani to ocenia i patrzy na to, na zjawisko? Pewne schematy chyba wracają, bo mieliśmy Janusza Palikota, który był takim skandalizującym politykiem. Pytanie, czy jest zgoda na tego rodzaju aktywność?
Ja myślę, że dotyczy to wielu stronnic i wielu partii politycznych, nie tylko tej, o której pan przed chwilą mówił, ale również innych, którzy porozumiewają się w tej chwili w taki sposób, jak porozumiewają się ludzie w internecie. Nie? Czyli to jest wyjątkowo taki, powiedziałabym, język, który no, wykazuje głęboką złość i taką nawet nienawiść do przeciwnika. W polityce powinno być tak, że konkurujemy oczywiście o władzę, walczymy o to, żeby nasze racje były istotne i ważne, ale niekoniecznie musimy pozbawiać tego naszego interlokutora, partnera czy przeciwnika jakichś takich cech ludzkich. Nie? I to jest chyba istotne w tej całej dyskusji. Pewnie tutaj artystka pomyliła miejsce w polityce. No, jakąś taki system ma wyrazu, którego na przykład ja nie aprobuję, ale nie aprobuję również tego, żeby nazywać zdzirą inną kandydatkę czy jakieś inne takie tego typu określenia, bo uważam, że to jest naprawdę poniżej pewnego poziomu. Są kraje, w którym te emocje mają swoją granicę. Na przykład to są kraje skandynawskie i tam te emocje mają swoją granicę, czyli po prostu w ten sposób się nie wyrażamy. Natomiast w tej chwili wszystko jest polityczne. Od rana do wieczora 3 stacje nadają na okrągło programy, które budzą jakieś naprawdę emocje. Nie jest to przecież wojna. Nie musimy naszych przeciwników pozbawiać cech ludzkich.
Do Sławomira Kotylaka z Koalicji Obywatelskiej, bo tutaj pani prezes zauważyła, że być może tej pani się pomyliło coś, tak? Znaczy, że pomyliła performance i jakieś swoje występy w sytuacji, w której jest kandydatem, reprezentuje konkretną listę. I czy tutaj przypadkiem no nie powinno być jakiejś takiej zdecydowanej reakcji ze strony Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, tutaj szefa partii?
Zacznijmy od tego, że reakcja była. Część środowiska Koalicji Obywatelskiej nie wyraża się pozytywnie o tego typu formach przekazu. Każdy ma prawo wyrażać swoje opinie i w związku z tym jeden stanowczy przekaz no, nie wchodzi tutaj jakby w grę z prostej przyczyny. No, nie zamykajmy ust tym, którzy chcą w inny niż przyjęto zazwyczaj sposób wyrażać swoje emocje. A
nikt
emocje...
nie zamyka, tylko pytanie, czy tutaj nie mamy jednak do czynienia z pewnym przerysowaniem, z uderzeniem w coś, co dla Polaków i dla Polski
tego,
jest
czy to jest przerysowane, czy nie, bo po prostu się na tym nie znam, nad formami ekspresji artystycznej, czy też nie chcę się w tej materii wypowiadać. Natomiast zwróciłbym uwagę na coś innego. To, o czym mówiła pani minister, media dopuściły już jakiś czas temu do eskalacji języka i to przykładów po wszystkich stronach frakcji można przytaczać, bez liku. Pani Pawłowicz, jej ekspresyjne wyrażanie swoich
nie wiem,
poglądów.
Czy to tutaj możemy budować
ale
jakąś symetrię.
Ja mówię
symetrię.
Ja nie mówię o symetrii, ja mówię o zjawisku.
Ale proszę
wybaczyć,
to było jednak w efekcie w toku debaty
media, przez media do określonego języka, który nie był od razu napiętnowany. Jeżeli przekraczamy coraz to kolejne rubikony tej dyskusji publicznej, to w pewnym momencie zaczynamy zatracać, co jest już dobre, co jest smaczne, co jest merytoryczne, dobrze, a co jest tylko i wyłącznie zwykłym populizmem.
Stanisław Iwan, ta pani zrobiła między innymi zdjęcie z napisem Bób Humus Włoszczyzna przy pomniku Armii Krajowej, przy napisie, który wszyscy dobrze znamy, przy haśle, które polscy żołnierze mieli na ustach, na wszystkich możliwych frontach i oczywiście w sercach, również które w tej chwili jest przecież no, potwornie znieważona.
No tak, to jest... Ja staram się nie używać mocnych określeń, ale tutaj mi przychodzi tylko słowo chamstwo. To inaczej tego... To wydaje mi się, że każdy człowiek w Polsce wie, co te słowa trzy oznaczają, z czym się wiążą, ilu ludzi za to zapłaciło swoim życiem, prześladowaniami i tak dalej. Ale nawiązując do tego, co tutaj powiedział przed chwilą pan doktor Kotylak, to muszę powiedzieć, że jednak okazuje się, że my ludzie porozumienia jesteśmy naiwni, bo myśmy skierowali list taki do naszych kolegów dawnych i koleżanek z Platformy Obywatelskiej z taką prośbą. Ja ten list po prostu, ja nie będę komentował, tylko ja ten list odczytam, bo ja go podpisałem. Też jestem jednym sygnatariuszem.
Nie wiem, czy jest
lista.
Długi, czy może
nie jest,
fragment,
jest,
tak?
Jest krótki i w tym czasie, który tutaj przysługuje, to myślę, że się zmieści. Kiedyś jako członkowie Platformy Obywatelskiej chcieliśmy razem zmieniać polską rzeczywistość. Dziś stoimy po dwóch różnych stronach politycznego sporu. Choć nasze zdania różnią się w wielu kwestiach, to nigdy nie myśleliśmy, że odsuniemy się od siebie tak daleko i nie chodzi o sferę polityczną, ale tę czysto ludzką. Temperatura sporu politycznego rośnie, trwa kampania wyborcza. Przypomnijcie sobie, czytam tylko fragmenty, przypomnijcie sobie, czym była kiedyś Platforma Obywatelska i dlaczego się w niej znaleźliśmy. Czy możecie dziś z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to platforma, jaką chciałem zbudować? Postawcie sobie pytania, czym dziś jest platforma? Jak brzmi odpowiedź? Wasi liderzy w stosunku do haniebnych wypowiedzi i zachowań Klaudii Jachiry chowają głowę w piasek i udają, że tak musi być, bo taka jest dzisiaj platforma. Przed sekundą to słyszeliśmy. Znamy się wiele lat i wiemy, że was to oburza i szokuje. To nie jest wasz świat. W nim nie można szydzić z ludzkich tragedii, cierpienia, dramatów, żałoby. Ten list to prośba o reakcję. Możecie to zrobić nie tylko dla dobra swojej partii, ale przede wszystkim po to, żeby zamanifestować, kim jesteście. Szanujemy was i wiemy, że daleko wam do Klaudii Jachyry i jej prowokacyjnej i nieakceptowalnej moralnie działalności. Nie bylibyście i nie jesteście ludzi, którzy drwią z ludzkiego cierpienia. W sprawach najważniejszych zawsze będziemy wyznawać wspólne wartości. Współpraca, a nie kłótnia. Warto wziąć to hasło na serio.
Tyle Stanisław Iwan. Przysłuchuje się temu Artur Goc, Kukiz 15, niegdyś w mediach, a media zostały tutaj wywołane do odpowiedzi, że media są winne temu. Potwierdza pan taką diagnozę?
Zanim dojdę do tego, panie redaktorze i szanowni goście, to chciałbym powiedzieć, że ja w tej materii jestem absolutnie zero-jedynkowy i zachowanie pani Klaudii J., bo z premedytacją nie będę rozwijał jej nazwiska, żeby nie robić jej reklamy, uważam za chamskie, prostackie, absolutnie nie wchodzące w kanony życia publicznego, idiotyczne i pozbawione jakiegokolwiek smaku, tudzież takie typowo antytalenckie. No, ta pani nie ma talentów tych aktorskich, o których do tej pory szeroko mówiła. Z zażenowaniem patrzyłem na ten plakat przed pomnikiem Armii Krajowej bób, hummus i włoszczyzna i powiem szczerze, że przez moment byłem wściekły jako Polak, jako patriota, ale po chwili zrozumiałem, że ta pani na tym billboardzie wypisała chyba to, co ma w mózgu, bo na rozum tam już miejsca nie ma, jeżeli tam jest ostra bób, hummus i włoszczyzna.
Wszystko jasne.
Dochodzę już do kwestii mediów, proszę mi łaskawie dać dokończyć. Otóż uważam, że w tym samym czasie, na tej samej płaszczyźnie, jeżeli mówimy o moralności w polityce, toczy się po drugiej stronie, czy po stronie Prawa i Sprawiedliwości, też historia związana z panem Banasiem.
Gdzie tu symetria, przepraszam?
Symetria jest taka, że ten człowiek też postępował nieetycznie. To podobnie jak pani Klaudia J. Bo jeżeli uznamy, że jego kontakty ze światem przestępczym i robienie interesów z sutenerem to jest rzecz pozytywna i o tym nie należałoby mówić. Panie redaktorze, proszę
pytanie,
dać mi dokończyć.
Czy to nie jest uproszczenie? Bardzo przepraszam.
To nie jest uproszczenie. Wie pan, powiem,
temat języka w polityce, a jakichś medialnych afer kreowanych tutaj przez...
Pan jest człowiekiem inteligentnym, ja bardzo przepraszam, panie będzie Gross. Chciał zmienić tor dyskusji. Ja panu tylko powiem jedną rzecz, odpowiedzi na pana pytanie dotyczące mediów. Otóż nie kto inny, jak TVP Info, w momencie, kiedy zaczęła się historia z Banasiem, wyprodukowało temat pani Klaudii J.
Znaczy, po to, z tego, co widzę, to on się sam wyprodukował.
Myślę, że nie.
TVP Info nie ma z tym nic wspólnego. To jest uważne, media i pan doskonale wie,
dobrze, jak rozmawiamy działa Mikulski, Olechowski. Rozmawiamy na ten temat.
Właśnie mówię o tym. Przykrywka. I sami wylansowaliście, mówię tu do środowiska PiS, tę nieszczęsną panią Klaudię J. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, jestem w tej materii zero-jedynkowy. Takich ludzi w polityce nie powinno być.
Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, ocena tego stanowiska i tej sytuacji.
Powiedzmy sobie szczerze, że to wszystko widać przez Platformę. Tu wypowiedzi z Platformy Obywatelskiej potwierdza się. To była zaplanowana gra. I to widać po prostu po wypowiedziach. Właśnie o listach prosiliśmy wszyscy jako tego, żeby wycofali to poparcie. Niby udawają, że coś tam robią, a tak naprawdę nie robią. Bo to będzie dramat. Powiem szczerze, ja już jestem teraz, jeżeli zostanę wybrany, piąte kadencje. Po czterech kadencjach. Widziałem wiele osób, ale i potem takie wychodzą na mównicę i mówią wręcz obraźliwe do pana, chociaż prezesa Kaczyńskiego, ty pośle tam albo i zaczyna się.
A zdradzieckie jadki. Mordy?
Panie, naprawdę przy całym szacunku, nie przerzucajcie, bo to potrafi pan tylko z jednej strony przerzucić na drugą.
Patologię po stronie popisu,
mówmy o pewnym przypadku, to już jest po prostu, nie ma gry. Ja myślałem, że jakaś już granica jest. Wszyscy sobie powiedzieli o dramacie w Gdańsku, że po świętej pomocy pana Abramowicza, że wszyscy wyciągniemy wnioski, nic. To widać świadome po prostu dalsze staczanie się, bo jaka to może być debata? Taki po prostu hał. Szkoda słów, lepiej się chyba pomodlę i naprawdę, żeby ta osoba się nie została do Sejmu.
Ale panie pośle, tylko pytanie,
że przede wszystkim społeczeństwo, jeżeli ją wybierze, społeczeństwo, to znaczy, że w dużej części jeszcze jest po prostu coś niezdrowego w tym społeczeństwie. Bo jeżeli będą akceptować, wybiorą ją to jest dramat. To jest wtedy dramat naszym państwu, będzie chore chyba.
To jest dalsza degradacja. To jest
dokładnie,
dalsza degradacja.
Są granice jakieś, gdzie się po prostu...
Zaczęło się
no nie można pani Pawłowicz porównywać, jest respekcyjna, ale ma wiedzę, można dyskutować, że czy tam kanapkę zjadła, czy nie powinna zjeść o pewnych tych, ale to nie jest ten sposób obrażania, jak robi ta pani. Nie?
Pani Pawłowicz nigdy tą wiedzą się nie pochwaliła, bo zawsze były takie kontrowersyjne wypowiedzi. Pani
trochę szacunku do
czy
tego.
Czy pani prezes Fedak jeszcze w temacie?
Chciałam powiedzieć tylko jedno słowo. Żadne inne okoliczności nie usprawiedliwiają chamstwa lub łamania prawa. Żadne inne okoliczności. I zarówno dotyczy to pani Pawłowicz, jak i pana prezesa, jak i wszystkich innych, również pana Banasia. To, że miał piękną przeszłość wcześniej, nie usprawiedliwia tego, że lekceważy sobie prawo, nie płaci podatków, do czego się publicznie przyznaje. I nie ma także żadnych okoliczności, które usprawiedliwiają postępowanie tej młodej osoby.
Ale się już wyłączył się. Równomiernie piętnować takie
chwilę będziemy mieli wszystko jasne.
Chyba znaku, bardzo przepraszam. Chyba znaku,
o tym nie porozmawiamy. O Banasiu nie porozmawiamy w medium publicznym.
Możemy powiedzieć tylko tyle w tym momencie, że sprawa jest przedmiotem kontroli, kiedy uprawnione organy do tego przyjmą stanowisko, to będziemy na pewno na ten temat rozmawiać. I to panu obiecuję.
To uważacie, panowie, że w takim razie kontakty pana prezesa NIK-u Banasia z osobami, które są kryminalistami, to są w porządku.
Tylko mamy też stanowisko pana Banasia, tak, który się odcina od tego i my w tej chwili tego tutaj nie rozstrzygniemy.
Szanowni państwo, z tego nagrania materna. Można tak manipulować, by pan tak przenosi dzisiaj takie techniki.
I to właśnie jest rola mediów, żeby nie dopuszczać do manipulacji.
A jak mówimy wszyscy naraz, to nas nikt nie rozumie. Bardzo proszę, szanowni państwo, w tym tygodniu bardzo ważna wizyta prezydenta Polski Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Ta wizyta była związana z umowami związanymi z obecnością amerykańskich wojsk w Polsce. Prezydent występował także na szczycie klimatycznym ONZ. Mamy zapowiedź wiz. Panie pośle, zniesienia tych wiz. Tutaj chyba zadowolenie, bo długo czekaliśmy na to, żeby móc za ocean polecieć i nie stać wcześniej w kolejkach, wstawać rano przed ambasadą, żeby dostać to pozwolenie na wjazd do USA. Jerzy Materna.
Oczywiście, że cieszymy się z tego, bo mija już ponad, jak to powiedział, jak zapytał się Trump prezydenta Dudy, ile to już tam lat czekacie, no bardzo długo czekamy.
No 30, bo od transformacji.
I naprawdę tak. Dzięki tej takiej po normalnej, spokojnej przyjaźni, bo już z tego co wiemy, to 9 raz w ciągu tych 4 lat, 3 właściwie, bo w 4 rok, teraz będzie w przyszłym roku, będą już w Stanach Zjednoczonych wybory, więc intensywne rozmowy, bardzo konkretne rozmowy o naszym państwie, o współpracy, ona po prostu przynosi efekt. Też oczywiście polskie linie lotnicze się włączyły w tą akcję, kto latał samolotem, to mógł słyszeć to, prośba o to jak najwięcej, żeby ludzi latało i cieszymy się z tego. Mam nadzieję, że to będzie już lada moment, że już ten współczynnik jest osiągnięty i mówią, zapowiadają pewne osoby, że to zaraz po Nowym Roku i albo jeszcze przed Nowym Rokiem. Oby to naprawdę, już jesteśmy bardzo blisko.
Sławomir Kotylak wybiera się do USA, kiedy tylko wizy zostaną zniesione, skorzysta z tej opcji, z tej możliwości Koalicja Obywatelska.
Możliwość była i obecnie, tyle że z wizą.
I trzeba było czekać, prawda?
Proceduralne uproszczenie na pewno. Wizerunkowo jako kraj zyskujemy w oczach innych narodów, no bo staniemy się takim dosyć wąskim gronem państw, które może korzystać z bezwizowego wjazdu do Stanów Zjednoczonych, bo jak się nie mylę, będziemy dopiero 40. krajem, który w tej grupie państw jest. Ja się bardzo dziwię, że się przywiązuje to do obecnej władzy, do obecnego prezydenta, że to jego zasługa. Mnie to bardzo dziwi z punktu widzenia dochodzenia do tego stanu, bo przecież nie jest tajemnicą, że ubiegamy się o bezwizowy wjazd do Stanów Zjednoczonych już od transformacji systemowej, czyli blisko 30 lat i któryś tam prezydent z rzędu mówi, że już jesteśmy blisko, ale zawsze była ta jedna bariera, która była nie do przeskoczenia. Te 3% odrzuconych wniosków. Z racji tego, że nasze społeczeństwo się wzbogaca. Z racji tego, że coraz mniej mamy potrzeb czysto, bym powiedział, ekonomicznych wyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Z tego też względu te wnioski były coraz lepiej rozpatrywane
Stany
i oceniane.
Stany dziś nie są tym, czym były 30 lat temu.
Dla Polaków. Ja nie czuję potrzeby jechać tam zarobkowo, bo nie uważam, że mój status się z tego powodu jakoś diametralnie polepszy. Ale... I to jest powód, dla którego w końcu udało nam się systematycznie zejść do tego wymaganego poziomu. Czy to akurat na szczęście obecnie rządzących wydarzy się w trakcie ich kadencji? Okej, no mają szczęście, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, ale ja bym nie rozpatrywał tego, tak jak to jest w chwili obecnej nagłaśniane przez media, że to jest zasługa prezydenta, bo natomiast on w tym akurat miał najmniejszy udział.
Myślę, że jako Polacy, rodacy cieszymy się z tej możliwości.
W tym temacie jeszcze.
To może za chwileczkę, bo żeby dostać się do Stanów trzeba polecieć samolotem, no można też łódką, ale to by trwało dość długo, a samolot, który leci do Stanów emituje przecież CO2. No i tutaj pojawia się drugi temat obecności prezydenta też na szczycie klimatycznym i tego, że prezydent Macron no, wskazał Polskę jako czarną owcę w Unii Europejskiej, która po prostu nie chce dekarbonizacji takiej rychłej. Prezydent odpowiedział prezydentowi, prezydent Duda, prezydentowi Macronowi, no, że to jest, może być uznane jednak za bardzo delikatnie mówiąc niefortunne sformułowanie, dał odpór temu. No a jak państwo uważacie ten temat dekarbonizacji, w jakim tempie, kiedy, jaka jest polska racja stanu, także w kontekście no, tego wystąpienia i szczytu klimatycznego w USA, pani Jolanta Fedak.
Czy ja mogłabym jeszcze jedno słowo dotyczące wiz powiedzieć?
No, bardzo proszę.
Chodzi mianowicie o tym, że oczywiście to jest bezsprzecznie duże ułatwienie dla podróżujących i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że do Stanów będzie łatwiej teraz i mniej komplikacji, żeby powiedzmy wyjechać. Ale pamiętam taką historię, kiedy byłam ministrem pracy i takie zezwolenie na wyjazd do Stanów otrzymali Litwini. To było 10 lat temu, 8 właściwie. I ta Litwinka, ta minister pracy żaliła się wtedy do mnie. Mówi, Boże, żeby mi wszyscy z tej Litwy nie wyjechali. Także tak to jest. Różne
punkty rzeczy, widzenia.
Plusy dodatnie, tak, plusy
a jednocześnie
ujemne.
Proszę powiedzieć, że Litwini mieli...
A co z tym węglem?
To wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel, to ja bym abstrahowała od tej wymiany zdań, czy ona tam, czy ten powiedział tak, czy siak. Bezsprzecznie sytuacja energetyczna tych dwóch krajów jest diametralnie różna. Francuzi mają głównie energetykę opartą na energetyce atomowej. My mamy na węglu i to w dodatku importowanym z Niemiec. I to jest absolutnie sytuacja, która jest... No, jeden kraj i drugi realizuje tu zupełnie inne, że tak powiem, swoje własne cele
interesy.
I teraz tak, należałoby jednak stworzyć wspólną politykę energetyczną po to, żebyśmy my nie zanieczyszczali, ale jednocześnie też nie doprowadzali do upadku naszych kopalni, sprowadzając tani węgiel z Rosji. No bo to się dzieje za pomocą tego właśnie węgla z Rosji, który jest bodajże w tej chwili już 1/3 całej tej masy, którą spalamy w naszych
blokach.
No ale
kto sprowadza? Kto sprowadza ten węgiel?
No elektrownie,
tak, prawda? No bo sprowadzają tani węgiel z Rosji. W związku z tym
produkują
należy,
energię, tak,
z tego. Należy doprowadzać do dekarbonizacji, bo przecież palimy węglem z Rosji i że tak powiem, no to jest absolutnie i zatruwamy ludzi tym węglem z Rosji i doprowadzamy do upadku naszych kopalni, bo on jest po prostu konkurencyjny z uwagi na niższe płace tam, czy tam jeszcze z Mozambiku, to już w ogóle.
Jeśli także mogę, robimy dywersyfikację w sferze gazu, a zaczynamy się uzależniać w sferze węgla.
W sprawie energetyki Stanisław Iwan, myślę, że wiele porozumienia
może... Już sobie te wizy odpuszczę, tak długo mnie pan dopuszczał do głosu, panie redaktorze.
Bardzo proszę.
A wybiera się pan do Stanów?
Teraz się wybieram, bo tak sobie postanowiłem, że dopóki będę musiał w sposób upokarzający stać i prosić o te wizy, to nie pojadę i nie byłem nigdy. Teraz
ale wchodzi, na zmywach do Brooklynu?
Ale to... bardzo proszę nie zadawać dodatkowych pytań, poprawić mikrofon, a Stanisław Iwan odpowiada. Żeby...
Tak, szanowny panie, tak. Nie wiem, czego to dotyczyło, czy to mnie dotyczyło akurat i tak dalej.
No, mówmy się.
Zachowujmy się tutaj przyzwoicie, prawda? Ja mam 70 lat, wyższe wykształcenie, doktorat,
bardzo
osiągnięcia różne i tak dalej. Niech mi pan o zmywaku tutaj będzie uprzejmy nie opowiadać.
A bardzo
teraz
proszę.
Wracając do węgla. To wszystko są mity takie tutaj, co w tym tutaj momencie były powiedziane. Jedna rzecz to jest taka, że rzeczywiście na skutek zaniedbań wcześniejszych, ale nawet i tego 30-lecia, poprzedniej polityki kopalnie były zamykane, tego węgla, który jest dostępny w tej chwili, jest za mało. I to jest jedna sprawa. W tej chwili proszę zwrócić uwagę, że w Jastrzębiu pierwsza kopalnia po wielu, wielu latach została nowa otwarta. Ale druga prawda, a ja będąc szefem firmy spalałem węgiel, bo ciepłownictwem się też zajmowałem, jest taka, że duża część tego naszego węgla, właściwie to, co poza antracytem, to, co możemy spożytkować w takich celach, powiedzmy grzewczych, wytwarzania energii elektrycznej i tak dalej, to ten nasz węgiel jest niskiej jakości. To jest, on ma niską wartość kaloryczną, ale zarazem jest bardzo mocno zasiarczony. Jest potrzeba
zdobywania skądś, dostarczania węgla, który poprawi strukturę tak, żeby mniej emitować i żeby ta emisja była bardziej czysta. W związku z powyższym zawsze istniał import i będzie istniał import węgla, bo te najlepsze zasoby nam się skończyły. Dopiero może jak tam gdzieś koło Lublina zostaną nowe kopalnie większej ilości otwarte, to się poprawi. I w związku z powyższym my zawsze będziemy trochę tego węgla importować. Czy on będzie z Rosji? Ten rosyjski węgiel jest naprawdę znakomitej jakości, trzeba sobie jasno powiedzieć. Czy on będzie gdzieś ze świata, ale o równie dobrych parametrach? Tych miejsc, skąd można ten węgiel dostarczać, jest bardzo wiele, od Australii zaczynając.
No, ale z drugiej strony w Polsce te pokłady węgla i złoża węgla, jeśli chodzi o Unię Europejską, są największe.
One są największe i pod tym względem słusznie tu mnie pan kierunkuje, panie redaktorze. My mamy, tak jak tutaj mówił pan doktor Kotylak, mamy swoją politykę, jesteśmy od węgla uzależnieni, jeszcze długo będziemy, bo jest to nasze właśnie źródło i wchodzenie w gaz to tylko przy dywersyfikacji ma jakieś tutaj znaczenie. Natomiast faktycznie tak jest, tylko że na Zachodzie zaczyna panować jakaś nowa ideologia, ja bym to nawet nazwał jakąś postreligią dotyczącą ekologii, ale ja też jestem za ekologią, tylko że to musi być racjonalna ekologia, a ta ekologia dąży na przykład do zamykania elektrowni jądrowych, które są najczystszymi źródłami energii elektrycznej na świecie.
A za czym jest Kukiz 15 w koalicji polskiej? Artur Groc, bardzo proszę.
Dosyć długo czekałem tutaj ad vocem do pana Iwana. Jeśli pan się poczuł obrażony, to bardzo przepraszam, ale no niestety chyba trzeba mieć kompleksy, żeby wiecznie mówić o tym, że jest się doktorem. Ja nie będę o swoim wykształceniu mówił, więc pan pozwoli, że przejdę do rzeczy. Otóż jeśli chodzi o kwestie związane z energetyką...
Ale to miło, że pan przeprosił.
Stać mnie na to. Oczywiście było to jednak sformułowanie w kontekście poczucia humoru. Mamy inne poczucia humoru, ale przyjmuję to. Jeszcze raz mówię, przepraszam i proszę nie czuć się obrażony. Jeśli chodzi o kwestie energetyczne, otóż chcę powiedzieć jedną rzecz, że 4 lata stracone rządów Prawa i Sprawiedliwości na to, żeby zrobić restrukturyzację rolnictwa. Otóż dzisiaj rolnicy mówią, dzisiaj już mówią.
Czy
rolnicy,
8 lat PO-PSL?
Czy 8 lat, dobrze, to 30 lat, jeżeli tak będzie, to ujęcie, jeśli chodzi o wiek, 30 lat stracone, jeśli chodzi o kwestię restrukturyzacji rolnictwa. Sami dzisiaj górnicy mówią...
Ale to pana koalicjant, przepraszam, cały czas w tych rządach uczestniczył, Polskie Stronnictwo Ludowe, ja rozumiem, mówi, że nie zrestrukturyzowane.
Bardzo lubi i uwielbia mi pan przerywać, ale pan pozwoli, że dokończę. Otóż... Sami górnicy mówią, my już nie chcemy fedrować, my chcemy tak naprawdę żyć spokojnie. Już nasi ojcowie, nasi synowie nie chcemy, żeby ginęli w kopalniach.
Mówi pan o górnictwie.
Mówię o górnictwie. Ja mówię o górnictwie.
Ale było powiedziane rolnictwo.
Rolnictwo.
Pan cały czas mówił o rolnictwie, że 4 lata rolnictwo.
To niestety wina pana Iwana trochę mnie tutaj rozproszył. Otóż chcę powiedzieć, że górnictwo. Górnictwo.
Dobrze.
Proszę bardzo.
Czyli jaki kierunek?
Czyli kierunek taki, proszę, restrukturyzacja polskiego górnictwa. Jeszcze raz powtarzam, górnicy sami dzisiaj mówią, tak? My już nie chcemy fedrować, my chcemy żyć, prowadzić interesy, żyć na zielonym Śląsku. No tylko, że jednak mimo wszystko zapewniają i tutaj chyba pan premier Morawiecki słusznie objął tę drogę, zapewniają dużą ilość głosów jako wyborcy.
To jak nie chcą,
a zapewniają?
Nie chcą, a zapewniają.
A rząd ich zmusza?
Myślę, że to jest błąd niestety rządzących, bo trzeba naprawdę postawić grubą tamę, przestać sprowadzać ten węgiel z Rosji, zacząć kupować ten nasz węgiel. Przypominam, że w miksie energetycznym, jeśli chodzi o OZE, spadliśmy z kilkudziesięciu do 15%. I tu też my jako PSL, jako Koalicja Polska, oczywiście, że prawda. No nie będziemy zaklinali rzeczywistości. Takie są statystyki. Powinniśmy coś z tym zrobić. My mamy bardzo dobry program, o tym pewnie programie pani prezes Fedak jeszcze nie raz będzie przed wyborami opowiadała. Proszę na nas głosować. My naprawdę przywrócimy zieloną moc naszej ojczyźnie.
jeśli można, w kontekście.
Dobrze, Sławomir Kotylak, bardzo proszę o węgiel.
Ja jestem zwolennikiem i mniej więcej tak jest skonstruowany program Koalicji Obywatelskiej, aby myśleć o zrównoważonym rozwoju. Bo gwałtowne przejście z jednego modelu energetycznego na drugi jeszcze w żadnym kraju się nie zakończyło sukcesem. Albo się kraj, jak to mówią, energetycznie uzależniał od nowych rozwiązań i popadał w problemy energetyczne, albo wracał gwałtownie z powrotem do pierwotnego modelu, co się odbijało na bardzo wysokich kosztach społecznych i ekonomicznych. Zrównoważony rozwój to jest równomierne położenie akcentów na dostępne metody pozyskiwania energii. I tu nie chodzi tylko o energię elektryczną, ale także i cieplną. W związku z czym zarówno nasz model, ten, który obecnie obowiązuje, węglowy, on nie może zniknąć w przeciągu roku, dwóch, bo się to po prostu ekonomicznie nawet nie opłaca. Już nie mówię społecznie czy ekologicznie, ale on się ekonomicznie nie opłaca.
Ale nawet fizycznie.
Nawet fizycznie, tak? To nie wchodzi w grę. Z drugiej strony, ruchy rządu, które zostały wykonane, które w zasadzie wycięły możliwość ekonomicznego eksploatowania źródeł wiatru jako źródła energii, tak? Był model, który sprawdzał się. Dopłaty się sprawdzały do pozyskiwania zielonej energii. Dzisiaj w zasadzie mogę powiedzieć, nie istnieją nowe wnioski o to, żeby tworzyć elektrownie wiatrowe. Owszem, zaczyna się trochę rozwijać w obszarze fotowoltaiki. Mamy tu pod Sulechowem przykład pierwszego dużego wdrożenia farmy fotowoltaicznej, ale to znowu wylano dziecko z kąpielą. Po 2-3 latach funkcjonowania obecnego rządu rynek jakby odpowiada kontrargumentami w obszarze innego źródła energii. Ale to jest cały czas takie gmeranie, zmienianie przepisów. To nie służy rozwojowi zrównoważonemu. Optuję za tym, aby przyjąć ogólnokrajową strategię rozwoju, nie reagować na głosy polityków z zewnątrz, Macrona i jemu podobnych, którzy chcieliby automatycznej rewolucji, tak, dopasowania się do standardów zachodnich, bo naszej gospodarki zwyczajnie na to jeszcze nie
stać. Poseł Jerzy Materna,
ale zrównoważony rozwój
węgla
jako klucz rozwoju do dobrej Polski.
I naszej strategii energetycznej.
No przede wszystkim mało jest tych takich po prostu głębszej dyskusji na temat tego, co robimy przez te 4 lata. Może z naszej winy jest. Uporządkowaliśmy przede wszystkim sprawa, jeśli chodzi o węgiel kamienny, rynek. Wiemy, że od wielu lat, dziesiątku lat nie inwestowało się. Przykładem jest te nagrania pani Bieńkowskiej, która mówiła, gdy była koniunktura i w ogóle. Mówimy, po prostu nie inwestowano,
nie
przyjadano.
Również,
po prostu
nie
przyjadano.
Widać również protestów
zamiast równolegle iść w nowe technologie, udoskonalać, bo węgiel, naprawdę z węgla nie? Można wiele rzeczy zrobić. Nie poszli, nie budowano nowych szybów i dzisiaj mamy ten efekt. Z jednej strony zakończyły się te długo wyeksploatowane kopalnie, które już były z punktu widzenia ekonomicznego niezasadne. Po drugie, mamy przecież dzisiaj 90% elektrowni w oparciu o węgiel kamienny i nie można tego wyeliminować tak sobie i powiedzieć, że zamykamy, bo jesteśmy eko. Nie, trzeba po prostu zdiagnozowaliśmy to, rozpoczynamy budowę nowych szybów i to się rozpoczęło. To potrwa 4, 5, 6 lat, bo taki jest proces budowy nowych tego. W tym czasie oczywiście musimy importować. Boli to nas, ale niestety to są zaniedbania wiele dziesiątków lat. Bo to się dzieje tak samo, jeśli chodzi o przemysł miedziowy, bo taka sama prawda jest, przez dziesiątki lat też nie budowano nowych szybów, technologie są stare i czeka to tylko dzięki dobrej koniunkturze na świecie, jeśli chodzi o ceny miedzi, dzisiaj dobrze jeszcze KGHM funkcjonuje, ale to się musi zmienić, muszą nastąpić nowe technologie, trzeba poszukiwać, bo są możliwości naprawdę, Akademie Górniczo-Hutnicze mają te, tylko ciągle gdzieś jakieś niewidzialne łapy blokowały postęp technologiczny. I w tym kierunku musi iść.
Przez 4 lata to chyba wasze niewidzialne łapy blokowały.
Sześć.
Panie, naprawdę, rozmawiajmy po rozsądnie, nie udawajmy po prostu, że pan jest, naprawdę, wszystko wymagają procesy. Pan nie wie nawet ile trwa lat, żeby zaprojektować jedną nowy, to są środowiskowe, to są różne oddziaływania, dopiero powstaje kopalnia. Wie pan, ile
ja nie
dzisiaj
jestem waszym
firma,
wyborcą,
ja
odniosę
się do miedzi. Szósty
nie
rok poszukiwania
nie
nas.
Artur Grosz, adrem, bardzo proszę, adrem.
Jedna rzecz jeszcze, absolutnie PR-owa, bo tutaj poseł Materna wspomniał, że my może źle oceniamy te rządy, rządy PiS-u pod względem ochrony środowiska. Otóż ja oceniam to w ten sposób. Włączam telewizor, na ONZ-cie jest prezydent, który znowu walczy o kwestie klimatyczne. Na ulicach Polski maszeruje młodzież, która krzyczy: dajcie nam świeże powietrze, a w redakcji któregoś z radia siedzi poseł Szyszka i mówi: trzeba tę młodzież pacyfikować, gówniarze niech się wezmą do nauki, a nie manifestują i tak dalej, i tak dalej. No właśnie taka polityka jest wasza.
Stanisław Iwan, bardzo proszę, porozumienie.
Tu trzeba pewne fakty przytoczyć. Jest tak, że na dzisiaj nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej. I te OZE, źródła, o których mówimy, one są fajne, kiedy one tą energię elektryczną wytwarzają.
To mogą być uzupełnieniem.
Natomiast jest taka sytuacja, że jak przestaje słońce świecić, czy przestaje wiatr wiać, albo wieje za mocny.
A trzeba mieć.
No. Albo wieje za mocny.
To jest tylko uzupełnienie, 10% może być w miksie, ale nie więcej.
To wtedy, jeżeli wieje za mocny, to wtedy też akurat z wiatraka tej energii elektrycznej się nie wytworzy. Wiatraki lądowe są najmniej sprawnym i najmniej efektywnym źródłem energii elektrycznej. Przekonują się o tym, ja nie mówię o farmach wiatrowych morskich, natomiast przekonują się o tym i wiedzą o tym na przykład dobrze w tej chwili Niemcy, że tak jest, że to jest nieefektywne i nieopłacalne. I trzeba, i w związku z powyższym, każde z tych źródeł trzeba rezerwować, to znaczy trzeba mieć inne źródło o wystarczającej efektywności, wydajności, jeżeli chodzi o produkcję prądu elektrycznego, a żeby jak tam przestanie świecić czy wiać, to żeby tam to źródło włączyć.
Odrębna kwestia to jest ta, ile CO2 jest produkowane przy produkcji wiatraka, bo takie dane
to
też
jest,
są.
To jest jeszcze inna rzecz, natomiast te nowoczesne technologie są, powiedzmy, nawet w przypadku nowoczesnych elektrowni są takie, że one emitują około 50%
tego,
co kiedyś.
Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo proszę.
I w tym kierunku trzeba iść, rozwijać nowe technologie, mniejsza emisyjność, nie rewolucja, tylko ewolucja. Spokojnie.
Pani prezes, bardzo proszę.
Zgadza pan to, co o czym mówił.
Ale z drugiej strony wszyscy tutaj ostatecznie, jak przestaniemy się kłócić, to zgłaszamy koncepcję stopniowej dekarbonizacji. Jedni szybciej uważają, inni później uważają, że należy to zrobić. Ale mniej więcej się wszyscy zgadzają. Natomiast ja mam taki postulat.
Ja uważam, że mamy jeszcze dużo zasobów, bo
jeszcze cały czas. Ale
natomiast mam taki postulat, żeby kontynuować jednak to, co rozpoczęli poprzednicy. Przecież mieliśmy programy antyemisyjne, chociażby w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. I te programy funkcjonowały. No, na przykład w Gorzowie zlikwidowaliśmy paleniska w całym centrum miasta węglowe. I ja się naprawdę dziwię, jak można jednego dnia, tylko z tego powodu, że nie my to żeśmy wymyślili i nie nazwaliśmy jakąś tam nazwą, zlikwidować nieźle funkcjonujący program, trudny zresztą, opracowany już, nastąpiła ewaluacja, poprawa tego programu i wszystko zaczynamy apiać od początku.
Mamy 7 minut.
I od 2 czy 5 załatwionych wniosków. No po prostu nie mogę się nadziwić.
Szanowni
jak
Państwo,
można tak
kampania
czas?
Wyborcza, wybory 13 października. Sondaże, otwieram Rzeczpospolitą. Sondaż PiS z poparciem większym niż 3 kolejne komitety razem wzięte. 44,3% głosów uzyskałoby w wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość. Wynika z najnowszego sondażu Centrum Badań Marketingowych Indikator. 26,1% dla Koalicji Obywatelskiej, Lewica 11,9%, Koalicja Polska 6,1%, Konfederacja 4%, niezdecydowanych 7%. Tradycyjnie wszyscy Państwo powiecie, że do sondaży podchodzimy z rezerwą, a jedynym rozstrzygnięciem będą wybory i wtedy zobaczymy. Ja już za Państwa odpowiedziałem.
Ale pytanie...
Odczytacie dobry wynik.
Dobrze,
tak?
Pytanie brzmi teraz o Państwa działania kampanijne w województwie lubuskim. Chyba dużo pracy, żeby dotrzeć do kandydatów, do elektoratu, bo też widać na ulicach mnóstwo tych plakatów, przecież ktoś to musi powiesić, prawda? Są też konwencje, spotkania, dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość w Zielonej Górze, panie pośle.
Tak, tak.
Dużo pracy przy takiej kampanii jest przecież,
dla
prawda?
Dla nas duże wydarzenie, o 16:30 przyjeżdża do nas Jarosław Kaczyński. No i jest konwencja. Mam nadzieję, że może ciekawe będą padną słowa. chociaż prezes Jarosław Kaczyński, jak jest na konwencjach, to mówi ogólnie, szerzej. No nie będzie pana premiera, może jeszcze przyjedzie, mamy jeszcze 2 tygodnie do końca. W każdym razie w naszym tutaj jest cały czas duża mobilizacja. Nasz prezes wręcz nakazuje prezes, po ciężką pracę.
Prezes Jarosław Kaczyński, tak, czy prezes Marek Ast?
Prezes Jarosław Kaczyński teraz. A, w każdym razie
poseł Ast jest
nie musi zmuszać, bo ja sam to wiem, że trzeba ciężko pracować, żeby były efekty. Nasze Lubuskie, tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej temat, mamy duże zasoby. Ja zawsze to nazywam
dobrze,
dużym,
bo tu już przechodzimy do spraw programowych, a jednak o technikaliach kampanii
jest dużo do zrobienia.
Chcę porozmawiać. Jak Koalicja Obywatelska kampanię, że tak powiem, tutaj prowadzi?
Koalicja Obywatelska przede wszystkim jest wśród mieszkańców. Stąd
wszyscy się spotykacie.
Wszyscy
państwo
się spotykają, stąd obecność niekandydującego przedstawiciela koalicji w radio, a kandydaci są dzisiaj w terenie. Przewodniczący jest choćby dzisiaj w Osiecznicy, w związku z czym no, ciężka praca, wyjaśnianie, przekonywanie, że jednak program Koalicji Obywatelskiej to jest program, który daje możliwość na przyszłość. Ale jedna rzecz, brawo dla pana redaktora, jeśli chodzi o sprzedanie. Dwóch informacji, szacowanie.
Dobrze, dziękuję za uznanie. Natomiast elektorat patrzy na te wielkie siatki reklamowe i mówi, matko, ile to musi kosztować? Jak później wygląda rozliczenie?
No, tak jak powinno, czyli zgodnie z fakturami. Są określone limity, są określone limity i tutaj w tej materii myślę, co niektórzy kandydaci na pewno je przekraczają. Nie będę może wskazywał palcami.
Popatrzył pan tutaj.
Tak. Wystarczy przejść się po mieście, tak? Wystarczy przejść się po mieście i łatwo sobie odpowiedzieć na pytanie, ile to może kosztować i czy to się mieści w limicie.
Artur Gross na własnym samochodzie nakleił swoją reklamę wyborczą.
Tak, i miałem prawo do tego.
Oczywiście.
Sam sobie wydał zgodę.
I wcale nie opowiem, na jakich numerach rejestracyjnych jeździ to auto.
Trochę wyglądało to jak zarzut w moją stronę.
Nie, w żadnym wypadku.
Zapytał pan tutaj poszczególnych kandydatów, tudzież przedstawicieli komitetów wyborczych o to, jak przeprowadzają kampanię. Pan kolega z PiS-u wspomniał o tym, że będzie dzisiaj prezes. Kolega tutaj programowo
chciał. A Kukiz co?
A Kukiz był już u nas, Paweł Kukiz, w zeszłym tygodniu, razem z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem. Cudowne przemówienie, cudowne, trafiające naprawdę do rzeszy programowe. Błagam, panie pośle Materna, proszę mi nie przeszkadzać.
Dobrze.
Wystarczy, że już pan nachodzi swoją głową na moje banery.
10 sekund.
Chciałem powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. Miliony tretytek, miliony banerów. Jeżeli ktokolwiek jeszcze chce powiesić na swoim ogrodzeniu w Lubuskim Groca, to proszę pisać na kontakt
małpa. Może Jolanta Fedak powiesi.
Na swoim ogrodzeniu może nie, ale
również
dołączę się do tego. Po prostu nie mam takiego ogrodzenia. Mieszkam w kamienicy.
No to kłopot.
Więc powiem tak. W takim razie dołączę się również do tego apelu, żeby wieszać reklamę, ale najdroższe z tego wszystkiego to są wbrew pozorom reklamy telewizyjne i produkcja tych programów. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy nie przekracza limitów. My naprawdę nie mamy ani środków na tą kampanię. To są tylko wykładane nasze środki, także ten komitet wyborczy na pewno żadnego limitu nie przekroczy.
Proszę. A Porozumienie jak sobie radzi z kampanią?
A Porozumienie jest częścią Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie ma swoją pulę oczywiście w tym wspólnym garku. Kandydatów jest mało w związku z powyższym.
Bo ja widziałem, że
tym
pan prezes na ryneczku tutaj niedaleko na Owocowej też z ulotkami.
No to jest właśnie to docieranie do ludzi.
Nie jeden pan prezes po
tych ryneczkach, to byłem nie tylko tutaj, ale jeszcze oczywiście w wielu innych miejscach. Jeszcze się w parę miejsc wybieram. No i mamy też support w postaci, wsparcie w postaci pana premiera Gowina.
A ja jeśli mogę, jako nie kandydat, to gorący apel do wszystkich, którzy właśnie w sposób trochę już nachalny ingerują nasze otoczenie, to co widzimy na ulicach,
to już niedługo,
aby przewidywać pewne zachowania wynikające z choćby z bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Stanisław Iwan.
Zachęcam do głosowania na listę numer jeden.
A ja na
Lista numer dwa. Stanisław Iwan, Artur Groc.
Artur Groc, lista numer jeden, miejsce numer trzy.
Jerzy Materna, lista numer dwa, miejsce numer trzy, Prawo i Sprawiedliwość.
Już
bardzo
to
proszę.
Nie wyręczę, jak chciałem to powiedzieć.
I no. Nie kandydujący...
A ja może sam się wypowiem i lista numer pięć, pozycja od 1 do 24.
O, jak dyplomatycznie i politycznie. Sławomir Kotylak. Dziękuję.
Przy okazji życzę wszystkim miłego dnia.
Do usłyszenia.